Tu Radio Kraków Kultura.
Zapowiadany gość Wojciech Jachna z nami na łączach. Dzień dobry, cześć Wojtku.
Dzień dobry, witam.
Powoli, ostrożnie, tak, rozbucamy się, Wojciech Jachna. Wojtku, porozmawiamy po części o twojej osobistej, rodzinnej historii, ale historii, która przerodziła się w historię działania artystyczne, które już w zasadzie mamy w streamingach. Rzecz o Annie Jachninie, płyta czy płyty w zasadzie, słuchowisko, muzyka, które nam prezentujesz ze wspaniałym zresztą zespołem, to rzecz prywatnie o twojej babci, a nie prywatnie, no, mówiło się, że była takim Kolbergiem w spódnicy. Z jednej strony ładne, z drugiej strony przykre, że no, niestety przez ten pryzmat męski, no właśnie, postrzegało się też kobietę, która wiele rzeczy dokonała w życiu swoim zawodowym.
No tak, no to były trochę inne czasy, dlatego tak. Stąd pewnie ta nazwa. Babcia jakby działała w latach 50., 60., na emeryturę poszła w latach 70., więc to były takie trochę inne czasy dla kobiet, ale myślę, że dla niej to też nie stanowiło jakiegoś problemu. Babcia przeżyła drugą wojnę światową, była w Auschwitz, była w dwóch obozach, więc ona też to pewnie postrzegała inaczej niż dzisiaj się postrzega. Oczywiście to wszystko zależy od punktu widzenia. Więc faktycznie ten Kolberg w spódnicy dzisiaj brzmi trochę nieszczęśliwie, no ale myślę, że dla niej to wtedy nie było jakoś problematyczne. W każdym razie o co chodzi? No, chodzi o to, że ona faktycznie zajmowała się tą sztuką ludową, odkrywała ją i no a ja wtedy byłem w ogóle jako wnuczek ukochany babci. Trochę za młody, żeby w ogóle zrozumieć pewne rzeczy, którymi ona się zajmowała. Babcia zresztą nigdy nie naciskała na to. I dopiero po jakimś czasie zacząłem się tym interesować. Jako dorosły człowiek, który ma więcej oleju w głowie. Mm-hmm. Więc zacząłem jakby troszeczkę drążyć ten temat. Stąd zacząłem odsłuchiwać różne słuchowiska i drążyć w ogóle ten temat.
Czyli,
związany z babcią.
Czyli za życia, jak rozumiem, nie miałeś okazji z nią na ten temat porozmawiać. Nie uczestniczyłeś też w tym, co ona radiowo robi.
Nie, nie uczestniczyłem, dlatego że jak poznałem babcię już tak świadomie, babcia była na emeryturze, chociaż no trudno było nie wiedzieć, co ona robi, bo ona miała mieszkanie, które wyglądało jak takie małe muzeum ludowe, dlatego że ona od wielu twórców dostawała różne podarki i tak dalej, zbierała różne rzeczy. Więc jej całe mieszkanie było przystrojone w takie ludowe rzeczy. Więc wiedzieliśmy oczywiście to, czym ona się zajmuje i co ona robi, ale no mnie jako wpierw dziecko, a potem nastolatka to nie interesowało. Ja jako nastolatek zajmowałem się muzyką punk rockową, więc oczywiście gardziłem wszystkim, co mnie nie interesowało. A babcia była na tyle subtelna, że jakby nie starałam się tego na siłę wciskać ją w sumie. Ona się w sumie chyba takie sprawiała wrażenie, że cieszy ją w ogóle każdy rodzaj aktywności, co było w ogóle dla mnie dzisiaj takie bardzo pouczające, że w ogóle nie mówiła, oj wnuczku, nie hałasuj tutaj na gitarze, tylko w ogóle jakby bardzo się cieszyła ze wszystkiego, co robi, nie? A nie mówiła, wnuczku, posłuchaj muzyki ludowej, nie? Jakby nie było czegoś takiego. Nie myślę, że ona miała jakąś tam swoją taką... Była bardzo mądra, inteligentna, więc ona wiedziała, że gdzieś tam to do mnie... No gdzieś to do mnie i tak do mnie dojdzie w pewnym momencie rykoszetem.
Kiedy przyjdzie odpowiedni moment i odpowiedni czas, tak, a ty też dojrzejesz do takich rzeczy, bo tak, rzeczywiście nas młodych ludzi niekoniecznie taka muzyka tradycyjna w takim wieku interesuje.
No
nieważne od tego, w jakich czasach żyjemy i się wychowujemy. Więc tak, twoja babcia przez te wszystkie lata jeździła po różnych wsiach, po morza, Kujaw, pukała do różnych chat, domostw, szukała lokalnych artystów, których warto uwiecznić na tych swoich taśmach. No i nagrała, z tego co piszecie w wydaniu, przy okazji wydania tych płyt, około 300 takich słuchowisk.
Tak, tak. Te słuchowiska w zbiorach cały czas są, istnieją w zbiorach Radia PIK. Zresztą częściowo można je odsłuchać, bo Radia PIK jakiś czas temu dokonało cyfryzacji tych słuchowisk, więc jak się wejdzie na stronę Radia PIK i oni mają tam taki odnośnik archiwa i się wpisze Anna Jachnina, to część z nich wyskakuje. Oni wszystkich ich nie zarchiwizowali jeszcze, ale dużą część, tam parę dziesiąt, około 100. Część jest wypożyczana do dwójki, bo jest napiernik, jest miłośniczką też słuchowisk właśnie babci, między innymi odpowiada trochę za taki renesans właśnie Anny Jachniny. Kilka z nich już puściła w audycji źródła w dwójce. Zresztą babcia była wielokrotnie puszczana w ogóle w dwójce. Ludzie mi mówili, nawet jako gdzieś tam ileś lat temu, 10 lat temu, 15 lat temu, słyszałem jakieś różne, ktoś mi mówił, że słyszał audycję mojej babci w audycji źródła, więc jakby te audycje cały czas gdzieś żyły i wiem, że dwójka je cały czas gdzieś puszczała, wypożyczała je od Radia PIK. Część ma muzeum etnograficzne w Toruniu. Ona na bazie tej nagranej muzyki tworzyła takie swoje własne słuchowiska po prostu. Ja też miałem problem troszeczkę, jak to zrobić, bo ja chciałem zrobić własne słuchowisko. To nie były po prostu zbiory czysto muzyczne, tylko to były już stworzone słuchowiska. Więc musiałem znaleźć jakiś sposób i tym sposobem była książka, którą ona wydała z Pawłem Bilertem, to był kierownik redakcji muzycznej, muzykolog. Wydali taką książkę, ona była książką popularyzatorską, taką bardzo prosto napisaną, wydaną przez PWM w 72 roku. Pieśni ludowe z Kujaw, Pałk i Kaszczub. Bo wtedy, wiadomo, województwo bydgoskie było według starej administracji tak rozciągnięte troszeczkę na Kujawy, Pałki i troszeczkę na Kaszczuby, bo było takie podłużne, tak wzdłuż. Więc ona jeździła jakby po tym całym województwie i troszeczkę jeździła po Kaszubach, mimo że dzisiaj województwo kujawsko-pomorskie nie ma z Kaszubami zbyt wiele wspólnego, stąd ten tytuł Kaszub i tam też jest trochę pieśni kaszubskich. Dlatego się posiłkowałem jakby tymi pieśniami, dla mnie to było trochę ułatwienie, mogłem sobie popatrzeć w nuty, one są dość prosto napisane. Też tak dzisiaj już się nie pisze nut, jak mi powiedzieli fachowcy, od których zaprosiłem do słuchawiska, troszeczkę inaczej się to zapisuje i tak dalej, ale dla mnie było to ułatwienie, że to jest tak, ta książka jest w sposób taki popularyzatorski ujęta, tak żeby każdy mógł, kto troszeczkę zna zapis nutowy, sobie taką melodię po prostu zaśpiewać czy odegrać w zasadzie ta, takimi prostymi bardzo wartościami, nie? I w ten sposób wybierałem pewne melodie i mogłem jakby ruszyć w ogóle z całym tematem. No oczywiście z audycji wyciągnąłem trochę głosu Anny Jachniny, chciałem w ogóle wyciągnąć więcej, jakby mówiąc krótko, wysamplować, ale po pierwsze nie chciałem, żeby to brzmiało jak Pieją kury pieją Ciechowskiego, żeby tam nie było za dużo sampli, po drugie tam wchodzą trochę prawa autorskie, więc nie chciałem się bawić w takie rzeczy. Mm-hmm. A po trzecie myślałem, że to ciekawiej będzie, jak zagra to z naszymi współczesnymi muzykami, których mamy bardzo dużo i bardzo dobrych i ciekawie grających tą muzykę, prawda?
Tak, to prawda. O tej muzyce zaraz porozmawiamy szerzej, o tym, co wyście z tym materiałem zrobili. Wspomniałeś Justynę Piernik, która rzeczywiście przywołuje i no, sprawia, że te nagrania Anny Jachniny, te słuchowiska ciągle gdzieś tam są przywracane współczesności, ciągle żyją w pamięci, co jest oczywiście bardzo ważne w takich przypadkach. Justynie, która zresztą znalazła się w składzie twojego zespołu. Przy okazji każdy, kto się interesuje taką właśnie kulturą ludową, sprawą, no to polecamy sięgnąć do zbiorów, do archiwów Radia PIK. Tak jak mówiłeś, tam między innymi można znaleźć też te słuchowiska, można sprawdzić, jak to brzmiało, jak to wyglądało.
Tu Radio Kraków Kultura.
Z nami na łączach cały czas Wojciech Jachna. Rozmawiamy o wydawnictwie Rzecz o Annie Jachninie. Wojtku, kiedy ty zacząłeś się interesować, zacząłeś sięgać do tej spuścizny babci? Jak to w ogóle się wydarzyło?
No to się wydarzyło jakiś czas temu w związku z tym, że babcia zaistniała w ogóle jako autorka tekstu Siekiera Motyka. Więc okazało się, że jest taką, jakby babcia ma w ogóle dwa życiorysy, tak? I życiorys wojenny, w którym była taką kobietą działającą w komórce sztuka przy Kamińskim w AK i za to została skazana i wywieziona do Auschwitz, a potem do Ravensbrück, co z trudem przeżyła, była wykupiona przez Szwedów. Tam jest taki wątek wojenny, że król szwedzki wykupował więźniów pod koniec wojny od SS-manów za złoto. Babcia w takim transporcie się znalazła, dlatego wyjechała do Szwecji. Dzięki temu przeżyła, a potem wróciła do Polski i tak się znalazła w Bydgoszczy. To jest jeden wątek, a potem drugi wątek to jest jej życie takie właśnie dziennikarskie. Ale że już jestem dość mocno znużony tym wątkiem wojennym, bo się dość wszyscy mocno na tym uwiesili. Mhm. A w naszym kraju, jak wiadomo, wątki patriotyczno wojenne zawsze zamieniają w jakąś pyskówkę polityczną, w której niespecjalnie chcę akurat uczestniczyć. No, ostatnio troszeczkę sfokusowałem się, jak to się modnie mówi, na wątku bardziej kulturowym, czyli na tym, co babcia robiła po wojnie. Także no, to było jakieś 10 lat temu chyba, jak się okazało, że bo myśmy w ogóle też wielu rzeczy o babci nie wiedzieli w związku z wojną. Wiedzieliśmy, że była w Auschwitz, ponosiła ten numer obozu koncentracyjnego przez całe życie, to tak, ale ona nam wielu rzeczy po prostu nie mówiła, co podobno jest normalne u ludzi, którzy przeżyli wojnę. No to się wiązało tam z zawirowaniami. Po pierwsze z problemami takimi w głowie, po drugie z tym, że ci ludzie się często ukrywali w ogóle po wojnie, no bo była inna władza i oni często byli ścigani. Więc no, ciężko powiedzieć, no nie wiem, babcia umarła, jak byłem nastolatkiem, więc możemy sobie dociekać, dlaczego tak było, nie?
Mm-hmm. Jasne. I ty po prostu w mieszkaniu natrafiłeś, zacząłeś odnajdywać jakieś jej zapiski, nagrania?
Tak. No bo ja się prowadziłem do mieszkania babci i trafiliśmy razem z moją partnerką na te wszystkie rzeczy. Pierw je po prostu znieśliśmy do piwnicy, bo tego były całe stosy, całe stosy materiałów. Słuchowic między innymi, bo to są jakby zapiski tych właśnie słuchowisk. Ja mam oryginały po prostu tych rzeczy. Wszystkie takie rzeczy związane z pracą właśnie w radiu. No więc na początku, żeby się w ogóle jakby trochę zmieścić w tym mieszkaniu, część z nich wynieśliśmy do piwnicy, no ale gdzieś tam potem Justyna akurat zaczęła czesać tę piwnicę i znalazła te rzeczy związane z wojną. No a to te radiowe rzeczy, no to już po prostu odkrywałem sam potem, gdzieś tam wspólnie z radiowcami i tak dalej, bo większość ludzi z radia już też nie żyje pamiętających babcię. Jest tylko jeden dziennikarz, który pracuje w archiwum, nazywa się Marek Rzepa. I to właściwie, i on dopiero zaczynał pracę, jak babcia już kończyła pracę, więc on był właściwie takim łącznikiem, od niego uzyskiwałem te scyfryzowane słuchowiska i od niego się dowiadywałem wielu rzeczy. On tam mi wspominał wiele rzeczy, no bo tak ludzie też znają babcię już tylko z opowiadań, z takich legend, nie? Że była taka odjechana grupa, która jeździła w ogóle po regionie, polewała wódeczkę i nagrywała śpiewaków ludowych, bo z tego byli znani, no bo do tych ludzi ciężko bardzo było dotrzeć, jeździli taką nyską z magnetofonem szpulowym i to były całe legendy o tym, nie?
Tak, to barwne opowieści pewnie na ten temat można snuć i pewnie one krążą.
Tak.
Dobrze, zdecydowaliście się wydać to wszystko na dwóch płytach, jak już wspomniałeś. Jedno to jest słuchowisko, w którym rzeczywiście ten głos babci można usłyszeć, bo wyście go wyciągnęli z kolei z jej słuchowisk, natomiast no, zrobiliście to trochę na swoich warunkach.
Tak, za tą jakby za tekst w ogóle odpowiada Marcin Karnowski, który jednocześnie umożliwił mi wydanie w ogóle tej płyty, ponieważ jest kierownikiem w Bibliotece Miejskiej tutaj w Bydgoszczy i to biblioteka jest wydawcą w ogóle tej płyty. A Marcin z kolei jest literatem, Marcin Karnowski, występujący na płycie pod pseudonimem Avalanche. Nie wiem, do czego przybrał ten pseudonim, ale od jakiegoś roku jest pod tym pseudonimem. W sumie trzeba by go po prostu pytać. No w każdym razie tu chodzi o Marcina Karnowskiego. On lekko podfabularyzował tą całą opowieść o babci, więc nie jest to jakby opowieść typu Anna Jachnina żyła tutaj, żyła tutaj. Jakby napisał taką opowieść troszeczkę w stylu jakaś dziennikarka idzie tropem Anny Jachniny i o czymś tam opowiada, coś tam mówi, mówi jakby do mikrofonu, jakby takie prowadzi trochę rodzaj takiego śledztwa, poszukiwania. Wyszło to bardzo ciekawie, no na pewno oryginalnie. No w każdym razie nie jest to tak tradycyjnie zrobione słuchowisko, tego tekstu jest trochę mało, trochę mniej niż sobie wyobrażałem, jest więcej muzyki, ale wielu ludzi twierdzi, że to w sumie dobrze wyszło, ponieważ ta muzyka wyszła bardzo ciekawie. Dlatego zdecydowałem się w ogóle wydać osobno, cyfrowo, na streamingach utwory muzyczne. Stąd być może teraz jest takie troszeczkę małe zamieszanie, bo dziennikarze się mnie pytają, dlaczego ta płyta jest podwójna. Jakby zasadniczym tematem jest oczywiście słuchowisko, czyli strona A i strona B. A te utwory, 10 utworów dodatkowo na streamingu, to są po prostu utwory ze słuchowiska, które na słuchowisku są, wiadomo, poskracane pod tekst, pościszane i one nie są w całości. Dlatego zdecydowaliśmy się je wydać, dlatego że nie wychodzi po prostu płyta CD. Biblioteka ma taki duży projekt, w którym wydaje po prostu słuchowiska na płytach winylowych. Nie ma, jakby nie obejmuje to płyt CD, dlatego na razie cyfrowo nie wychodzi cała ta płyta. Więc zdecydowałem się na wydanie tego po prostu na platformach streamingowych, żeby ludzie też mogli to odsłuchać. No i co? No i ciągle mnie to wszystko zaskakuje, no bo słuchowisko nie powstało. Jakby wiadomo, jest tam bardzo dużo ludzi. To jest taka orkiestra, która właściwie ma 13-14 prawie osób z moim synem, który dograł w dwóch utworach trochę elektroniki. A już mam wiele zapytań o koncerty, chociaż słuchowisko nie powstało z założenia jako rzecz, która jest koncertowa, bo jest to olbrzymia aparatura. I nie wiem za bardzo, co z tym zrobić, fantem. Zobaczymy.
Być może jakieś elementy, czy no, jakąś nową wersję uda się przenieść też na scenie. To w takim razie trzymam za to kciuki, bo skoro jest zainteresowanie, to pewnie warto ten temat jeszcze pociągnąć. My może przedstawimy ten zespół, te osoby, które tutaj zostały zaangażowane w nagranie tego wszystkiego.
Tak.
Nie wiem, czy chcesz to zrobić?
Mogę to zrobić. Na perkusji przede wszystkim i na kontrabasie zagrał, na perkusji zagrał Gary Vadera, niezwykle teraz wzięty i popularny, jeżdżący po wszystkich festiwalach krajowych i zagranicznych, jak to się mówi, i chyba zagranicznych to przede wszystkim. Ksawery Wójciński na kontrabasie, mój przyjaciel i też świetny muzyk, który się odnajduje w muzyce ludowej. Jeśli chodzi o te kwestie wokalowe, zespół Swachy przede wszystkim, czyli trzy dziewczyny tutaj z Kujaw, które od dawna śpiewają taką muzykę, czyli Patrycja Cywińska-Gacka, Ewa Pater i Małgorzata Żurańska. Też laureatki kilku nagród chyba tutaj w dwójce, nie pamiętam dokładnie jakich, ale no one tutaj mocno działają ostro. Zespół Michalowe, Kuba Bryzgalski, Justyna Bryzgalska i Anna Terefenko. Każdy z tych zespołów właściwie zaśpiewał po trzy numery. Michalowe nie jest związane z Kujawami, jest związany personalnie z Kujawami, ponieważ Kuba Bryzgalski pochodzi w ogóle z Bydgoszczy i tu się poznaliśmy. I bardzo wcześnie mi jakby się anonsował już do tego projektu, ponieważ też jest zafascynowany tutaj postacią babci i w ogóle jakby z całą jej otoczką. Zna te słuchowiska i chyba był pierwszą osobą, która mi się tutaj jakby zaanonsowała. Michał Lof na co dzień śpiewa taką muzykę trochę Podlasia, z takim charakterystycznym akcentem ukraińsko, trochę taką tutaj pogranicza w każdym razie. Justyna Piernik zaśpiewała takie piękne duety razem z Marcinem Lorencem na skrzypcach. Odpowiada za takie najbardziej naturalne rzeczy. I w jednym utworze zespołowym też zaśpiewała. Mój kolega z zespołu Jacek Cichocki zagrał na instrumentach klawiszowych i na akordeonie, stworząc takie podkłady troszeczkę harmoniczne. Marcin Karnowski zagrał na takich cymbałach tradycyjnych tutaj z Kujaw. Troszeczkę dograł rzeczy na handpanie, który no nie jest akurat naturalnym instrumentem stąd, ale stworzył jakiś taki miły podkład. Zresztą użyliśmy tego bardzo mało. Mój syn troszeczkę wrzucił takie elektroniki z komputera, ale to bardziej pod wokale i bardziej takie plamy abstrakcyjne. No i ja w kilku miejscach dograłem coś na trąbce, ale tak szczerze mówiąc, to tej trąbki jest tam najmniej. Za radą Marcina Lorenca, bo chciałem z nim zagrać różne partie na skrzypcach. Marcin mi powiedział: Wojtek, ja tę muzykę gram już 10 lat. Weź się, chłopie, nie wygłupiaj, zagraj po swojemu i będzie najlepiej. No i tak zrobiłem i faktycznie wyszło dobrze.
Radio Kraków Kultura.
To jest takie połączenie z jednej strony właśnie tej tradycji, tej muzyki takiej surowej, o bardzo takim silnym, mocnym wyrazie, z nowoczesnością, z tymi waszymi aranżami, pomysłami, jakąś kreatywnością. Tylko, że to jest dosyć tak subtelnie zrobione, w sensie, że rzeczywiście dużo tej tradycji, tego surowego rytu w tym wszystkim zostało.
Bardzo mi na tym zależało, dlatego zaprosiłem muzyków, którzy się tym, że tak powiem, parają, bo nie chciałem. Pierwsze w ogóle moje pomysły były takie, żeby robić tę płytę z Kamilem Paterem, czyli moim kolegą z Contemporary Noise Sextet, ale który jest takim producentem bardziej elektronicznym. I chciałem w ogóle pójść w tą stronę, żeby zrobić elektronikę, pociąć, w ogóle zrobić bity i tak dalej, ale potem. Jak sobie pomyślałem, że to jest, że to nie jest chyba do końca dobry pomysł, nie? Znaczy, że jakby dzisiaj jest dużo tej muzyki i że w sumie, może nie, że każdy może to zrobić, ale że trochę też nie mogliśmy się z Kamilem dogadać co do kierunku, ale jakby trochę nie. Trochę się bałem tego takiego zbyt dużej ingerencji, że jednak dużo słucham takiej muzyki tradycyjnej i tych takich reinterpretacji, jak to się mówi, współczesnych. One mi się zresztą strasznie podobają, te reinterpretacje, czyli to czerpanie z muzyki tradycyjnej, ale przedstawianie jej po swojemu. To, co robi Odpoczno, to, co robi tam Polmus, to, co robi.
Opla.
Tak, dokładnie. Tego typu zespoły, że one właśnie jakby robią to, co Amerykanie od zawsze robili z bluesem. tak naprawdę, bo uważam, że do tego powinno zmierzać, że oni jakby czerpią ze swojej muzyki, ale grają ją już dzisiaj po prostu po swojemu, że nie udają, że są w XVIII wieku i będą jak starszy pan z gitarą rozstrojoną na drodze grali tego bluesa. Że po prostu jest ten blues i oni go znają, tę tradycję, ale przedstawiają ją, grają ją dzisiaj po swojemu. I że my to tak naprawdę powinniśmy też do czegoś takiego dążyć. I jesteśmy jakby w tym momencie, że to się zaczyna wszystko mielić. I takie przetworzenia mi się podobają, ale ja wciąż trochę za mało też wiem o tej muzyce. Trochę jeszcze nie grałem. Dużo siedzę w muzyce jazzowej, jak wiesz, ale to w tej naszej muzyce, mimo że się jej przysłuchuję, to są takie moje pierwsze doświadczenia właściwie z grania, z graniem. Więc na początku w ogóle zaprosiłem Xaberego i Gwaderę i to było w ogóle dla mnie takie doświadczenie mojego życia, że zagraliśmy sobie po prostu w trio. Ja grałem te wybrane melodie jako piloty z trąbką, a oni po prostu improwizowaliśmy i wyszło z tego, tak naprawdę z tych podkładów wyszło w ogóle cała ta muzyka, całe to słuchowisko. Potem one były wycinane i do tego były dogrywane już pojedynczo wokale, reszta instrumentów i tak dalej. Ja się wtedy najwięcej nauczyłem i też zrozumiałem, że dużo rzeczy wtedy zrozumiałem, ale bo ciągle odchodzę od pytania, bo zadałaś mi pytanie, że tam jest dużo tej muzyki. Zależało mi na tym, żeby jednak pozostały te rytmy dwójkowe, trójkowe, które są w muzyce kujawskiej przede wszystkim. Jak patrzyłem na te opracowanie, tam jest wszystko na trzy albo na dwa.
Tak.
Więc miałem różne głupie pomysły tam. Zagrajmy to w dabie, zagrajmy to w reggae, zagrajmy to w elektronice, ale potem mówię, no tak, ale zgubimy naturalny rytm, nie? Zgubimy trzy, zgubimy dwa, to nie będzie słyszalne. Jednak jak zagrałem to z Gwaderą, oni nawet jak grają jakieś transowe rzeczy, to tam jest ta trójka słyszalna, albo dwójka, albo tak jak grają a dzień dobry, to tam jest ta i jest ta dwójka słyszalna.
Tak,
i to jest właśnie fajne, że możemy sobie odlecieć, oni odlatują, ale ta dwójka cały czas jest po prostu gdzieś w podstawie.
Wojtku, my będziemy musieli kończyć. Zapraszamy oczywiście słuchaczy do tego, żeby sięgnąć. Przede wszystkim po słuchowisko, później sobie spokojnie przesłuchać tę muzykę, bo bardzo warto. Dużo wspaniałych rzeczy się tam dzieje. Ja ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Słyszę, że to się dopiero pewnie będzie rozwijać wszystko i kto wie, do czego ty tu jeszcze dojdziesz i co nam zaprezentujesz, więc ja czekam po prostu spokojnie. Tymczasem dobrego dnia ci życzę i do usłyszenia.
Również bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
Tu Radio Kraków Kultura.